A więc będziemy mówić w dalszym ciągu o bohaterach wiary. I jeśli pamiętacie, to ubiegły wtorek zakończyliśmy rozdział 25. Przeanalizowaliśmy rozdział 25. Dzisiaj w związku z tym, po krótkim przypomnieniu, o czym mówiliśmy w ubiegły wtorek, przejdziemy do rozdziału 26. Przypominam, że poprzedni rozdział zakończył się opisem, przedstawieniem sytuacji w rodzinie i także w małżeństwie Izaaka. Dowiedzieliśmy się, że ta sytuacja w tej rodzinie, a zarazem w tym małżeństwie, no nie była aż tak bardzo przykładna. I muszę wam powiedzieć, że jestem pełen podziwu, jeśli chodzi o Biblię. Bo tak to jest, że my najchętniej mówimy, albo i to dobrze, może dobrze, o pozytywnych cechach naszych przyjaciół, naszych bliskich, znajomych. No nikt nie chce rzucać na nich błota, ani ich oskarżać. Mówimy więc o nich samych w miarę superlatywa, a więc wydajemy o nich w miarę dobrą opinię. Tymczasem Bóg nawet najbliższych swoich przyjaciół nie oszczędza. Pokazuje ich pozytywne strony, jak w przypadku Abrahama, ale także, jeśli trzeba, pokazuje ich negatywne strony. I z jednej strony możemy się przypatrywać bohaterom wiary, i z drugiej strony. I wiecie, że to jest przynajmniej dla mnie, jest to budujące. Jest to zachęcające. Bo gdyby te postacie były przedstawione tylko z tej pozytywnej strony, gdyby to byli tylko w naszych oczach supermeni, gwiazdorzy, to by nas trochę poniżało. To znaczy, czulibyśmy się ludźmi drugiej kategorii. Bo moglibyśmy powiedzieć, no ja nie jestem taki jak on. Ja mu dopiętnie dorosłem. I tak dalej. I widzielibyśmy się może w naszych oczach tak, jak się widziało tych 10 wywiadowców, jak szarańcza. A więc tacy po prostu no, niegodni, żeby cokolwiek nawet pozytywnego myśleć o sobie. Ale Biblia poprzez pokazanie nam tych różnych stron mówi nam, że to byli ludzie podobni do nas. Mieli swoje wzloty, ale mieli także swoje doliny. Tak jak i my. Raz jesteśmy na szczytach, czujemy się ubogosławieni, a innym razem pochylamy nasze głowy, ponieważ doświadczenia, przeżycia nas do tego nakłaniają. I także jeśli chodzi o małżeństwo Izaaka i Rebeki, Bóg je pokazuje zarówno z tej pozytywnej strony, jak i z tej no niekoniecznie pozytywnej strony. Pokazuje nam również problemy tego małżeństwa. Po co? Mówiłem już poprzednio. Po to, żebyś nie patrzył na swoje małżeństwo jako na z góry, nie patrzył na swoje małżeństwo jako na nieudane. Ale żebyś patrzył na swoje małżeństwo z szacunkiem, tak jak mówi list do Hebrajczyków, żebyś miał we czci, w poważaniu swoje małżeństwo. I żebyś nie mówił, że twoje małżeństwo jest wyjątkowo nieudane, ponieważ ciągle i ciągle pojawiają się w nim jakieś nowe problemy. Nie możesz się porozumieć codziennie ze swoją żoną, ciągle jakieś tam się różne zdania pojawiają. Słuchaj, mój drogi, jeśli tak byś myślał, to źle myślisz, ponieważ i w życiu Izaaka i Rebeki pojawiały się tego rodzaju problemy. Gdyby Bóg tylko pokazał tą światlistą stronę małżeństwa Izaaka i Rebeki, to byśmy patrzyli na niego z wybałuszonymi oczami, cofalibyśmy się wstecz i mówili, ojej, to moje małżeństwo jest do niczego. Ale widząc, że i małżeństwo Izaaka z Rebeki przeżywało kryzysy, to mnie pociesza, że no i W naszych małżeństwach, jeśli się one zdarzają, tego rodzaju napięcia, to jest nic nowego. To jest po prostu coś, co już przed nami niektórzy przeszli. To są ścieżki już przetarte. I Bóg błogosławił Izaaka, i Bóg się przyznawał do Izaaka, mimo wielu problemów i w jego małżeństwie. Czy rzeczywiście Bóg się do niego przyznawał? No niech świadczy o tym fakt, iż Bóg się nazywając siebie samego, często powiada, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Bóg się nie wstydzi nazywać Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, mimo problemów, jakie występowały w jego małżeństwie. A na czym te problemy polegały? Bo Biblia powiada, otwiera nam dom Izaaka i Rebeki, powiada, że Izaak miłował Ezawa. A dlaczego go miłował? Dlaczego go miłował? No bo lubił sobie pojeść. Dziczyznę sobie lubił pojeść. I jeśli mu Ezaw upolował, no to sympatia do Ezawa brała się poprzez żołądek. Miłował Ezawa, ponieważ Ezaw był myśliwym. A jeśli chodzi o miłość do Jakuba, Biblia nic nie wspomina, choć Jakub był jego synem. A więc i Izaak miłował Ezawa, choć i Jakub był jego synem, ale o tym Biblia nie wspomina. Rebeka zaś miłowała tego potulnego, tego domatora Jakuba. A natomiast nic nie wspomina o miłości do Ezawa, choć i Ezaw był jej synem. A więc, kochani, tu także nasuwa się pewna myśl. Jakżeż Bogu jestem wdzięczny, że Bóg nie ma względu na osobę. Że wszystkich swoich synów, nie tak jak Jakub i Rebeka, ale wszystkich swoich synów traktuje jednakowo. O tym mówiłem. Niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, niezależnie od tego, jaka jest twoja przeszłość, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, a jak możesz się stać dzieckiem Bożym, jeśli jeszcze nim nie jesteś? Jan powiada tak, w Ewangelii Jana w 1 rozdziale jest napisane, do swej własności przyszedł, ale właśnie jego go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, dał przyzwolenie, aby się nazywali dziećmi Bożymi. I dzieci Boże w oczach Boga, Ojca, wszystkie są równe. Cena zapłacona za tego nie jest większa niż cena zapłacona za tamtego. Cena zapłacona za tamtego nie jest większa niż cena zapłacona za tego. Powiada apostoł Paweł, że drogo jesteśmy kupieni. A więc droga była ta cena, nie złoto i srebro, ale krew Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg nas traktuje w jednakowy sposób. Nie ma ulubieńców. Nie jesteś ani Ezawem ulubieńcem Boga, jak Ezaw był ulubieńcem Izaaka, ani nie jesteś Jakubem ulubieńcem Rebeki, jak Jakub był jej ulubieńcem. W oczach naszego Boga wszyscy jesteśmy jednakowo traktowani, jednakowo postrzegani, jednakowo kochani i jednakowy sposób drzwi łaski się przed nami otworzyły. Jak dobry jest Bóg. Dlatego Jezus, kiedy myślał o tym, ważył się powiedzieć, że nawet, że my jako ojcowie raczej jesteśmy no, niedobrymi ojcami. Jeśli wy będąc złymi, powiedział Jezus. A jednocześnie wspomniał Ojciec Niebieski. Jest tym dobrym ojcem. A więc, kochani, widzicie, że to w tej rodzinie nie wszystko było przykładne. Jeśli nawet w twojej rodzinie nie wszystko jest przykładne, nie upadaj na duchu. Nie jesteś ani pierwszy, ani ostatni. A więc wszystko jest jak gdyby no, na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba tylko... No, nie wolno tylko się poddawać, nie wolno rezygnować, nie wolno przekreślać swojego małżeństwa, swojej rodziny. Dalej, sytuacja ta między Jakubem, między Izaakiem a Rebeką, czy sytuacja z synami, mówi także, znamionuje także, że coś widocznie nie tylko w tej rodzinie było nie tak, jak być powinno, ale także i między małżonkami nie było tak, jak być powinno. No bo przecież gdyby było wszystko tak, jak być powinno, to powinni sobie jednego dnia usiąść na progu, bo wtedy foteli nie było, ani bujaków też nie było, tych foteli bujanych, tylko usiąść gdzieś pod namiotem na progu i powiedzieć, i Izak powinien powiedzieć: Rebeka, słuchaj, przecież Jakub jest tak samo moim synem, jak i twoim, a Ezaw jest tak samo twoim synem, jak i moim. Musimy ich jednakowo miłować, ale nie widzimy tego dążenia, żeby traktowali rodzice swoich synów jednakowo. I to przechodziło to niejednakowe traktowanie, to niejednakowe postrzeganie przechodziło i na synów. I ono jak gdyby powodowało, że między nimi też tam się różnie się układało. A teraz już chciałbym przejść do rozdziału 26. Po tym przypomnieniu pozwólcie, że przejdziemy do rozdziału 26. I oto rozdział 26 zawiera także bardzo cenne myśli. W odniesieniu do naszych duchowych przeżyć zawiera wiele cennych pouczeń, bardzo cennych pouczeń. I mam nadzieję, że nam Pan pomoże, abyśmy te cenne duchowe pouczenia odnośnie naszego życia mogli z tego 26 rozdziału wyciągnąć, zauważyć je i odnieść do naszego życia. Wiersz pierwszy i wiersz drugi i wiersz trzeci może najpierw sobie przeczytajmy. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Poprzestajmy na razie na tych trzech wierszach. W pierwszym wierszu czytamy, że nastał głód w kraju, inny niż ten pierwszy. Zastanawiam się, dlaczego Biblia określa inny głód. Przecież chyba zdaje się, że głód jest jeden. Tak jak jeden jest żołądek, tak jeden jest głód. A dlaczego jest tutaj powiedziane inny głód? Pewnie inny rodzaj głodu. Być może tam brakowało chleba. No nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego Biblia akcentuje, że za czasów Izaaka nastał inny głód niż za czasów Abrahama. Może innego rodzaju głód. A może po prostu inny głód w tym sensie, że tamten się zakończył, a teraz nastał kolejny, inny głód. Ale mnie na coś innego zainteresowało, kiedy nad tym wierszem pierwszym się zastanawiałem. Bo to czytamy pod koniec pierwszego wiersza, zwróćcie uwagę, i poszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. I poszedł. Co mogę powiedzieć jeszcze o Izaaku? Mogę powiedzieć, i tak się najczęściej o Izaaku też mówi, że Izak jest przykładem męża modlitwy. Że Izak jest dla nas przykładem modliciela. Tak jest, bo kiedy trzeba było, kiedy świadomy był tego, o czym mówiliśmy, że ojciec jego Abraham i sługa Abrahama poszukują narzeczonej dla niego, to on nie czekał obojętnie, co mu los przyniesie, co się wydarzy. Pamiętacie? Wychodził pod wieczór na pole, aby się modlić. A więc zajmował bardzo właściwą postawę. Właściwą postawę. Oczekiwał na towarzyszkę swego życia w modlitwie, rozmawiał z Bogiem, oczekiwał na nią i podczas jednej z takich modlitw, jak mówiliśmy, podniósł oczy I zobaczył odpowiedź na swoją modlitwę. Zobaczył Rebekę. Wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary i pokochał ją. Tak oto przyjął w modlitwie, poprzez modlitwę, dar w postaci Rebeki, osobie Rebeki. A potem, i to ostatnio mówiliśmy, okazało się, że w tym małżeństwie nie ma potomstwa. Mimo zawartego poprzez modlitwę, nie mogli mieć potomstwa. I Izak wiedział, że przyczyna jest w niepłodności Rebeki. Cóż więc robił? Modlił się. 20 lat oczekiwał w modlitwie. Szukał oblicza Bożego. Rozmawiał z Bogiem. Pytał Boga przez 20 lat. A więc znowu tutaj jest akcent położony na modlitwę. A więc, kochani, mówi się, że Izak jest typem modliciela, takiego, który wszystko otrzymuje od Pana poprzez modlitwę, takiego, który nie czyni niczego, jeśli najpierw nie uzgodni tego z Panem, z Bogiem poprzez modlitwę. A więc Izak jest typem modliciela. Ale nagle coś dziwnego się tutaj pojawia w wierszu pierwszym. Bo oto w wierszu pierwszym, tak jak już wzmiankowałem, nastał głód. I można by było oczekiwać, że skoro nastał głód, a więc sytuacja trudna, nie do rozwiązania własnymi sposobami, własnymi możliwościami, tak jak niemożność spowodowania, żeby kobieta poczęła, jego żona, żeby poczęła, co doprowadziło do tego, że stał się modlicielem, tak tu Izak nic nie mógł zrobić, żeby ziemia znowu rodziła, żeby znowu były płody, nastał głód. I oto co czytamy. Czytamy, że Izak jak gdyby zapomina o sposobie, o drodze, którą do tej pory już wypraktykował i którą już poznał. A tym sposobem, tą drogą była modlitwa. Brakuje mi tutaj, widzicie, wiecie czego? Że Izak, zanim poszedł do Geraru, modlił się. Jeśli by to było, jeśli by tak rzeczywiście było, to Biblia by niewątpliwie to podkreśliła. Niewątpliwie Biblia by to zauważyła, że modlił się Izak, a Pan mu powiedział: idź do Geraru. Ale tego niestety tu nie ma. Izak, zdaje się, bardziej kieruje się tutaj swoim rozsądkiem, bardziej kieruje się tutaj potrzebą chwili, bardziej kieruje się tu emocjami, no coś trzeba zrobić, no trzeba zrobić, no nie mogę dłużej już czekać. A wiecie, że człowiek przyparty do muru, przyparty przez sytuację, przez okoliczności do muru, popełnia najczęściej wtedy najwięcej błędów. Dlatego nie powinno się podejmować ważnych, ważkich, strategicznych decyzji, kierując się emocjami, potrzebą chwili. No muszę coś zrobić, no muszę coś zrobić. Jeśli musisz coś zrobić, to bierz, i jeśli musisz uruchomić alarm, to uruchamiajmy alarm, ale do Boga. Izak jak gdyby tego nie zrobił. Z własnej inicjatywy, kierując się prawdopodobnie potrzebą chwili, udał się do króla filistyńskiego, do Geraru. Być może przemyślał także nad tym, aby udać się do Egiptu. Ale Bóg mu tym razem już, Bóg interweniuje i powiada: nie wolno ci iść do Egiptu. Pozostań już tu, w tym kraju, w którym jesteś. I kiedy czytamy dalej, od wiersza już trzeciego czy czwartego poniżej, to nagle przed naszymi oczami staje bardzo ważna prawda. Prawda, na którą chciałbym także w tym momencie zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę, iż tutaj od wiersza czwartego nie mówi Bóg do Izaaka: dam ci tę całą ziemię, dam ci to wszystko, dlatego, że byłeś mi posłuszny i jesteś wzorcowy i jesteś przykładnym. Dam ci to wszystko, Czytajmy wiersz 4. Rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Ale dlaczego Bóg nagle tak ogromną obietnicę i tak wielkie błogosławieństwo zamierza przekazać Izaakowi? Dlaczego? Dlaczego? Wiersz 5. Dlatego, że Abraham, twój ojciec, dodajmy, był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Czy już wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli, kochani, coś, co nazywamy dziedzictwem. Coś, co nazywamy dziedziczeniem. A więc tu Izak dziedziczy błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi ze względu na jego posłuszeństwo. A więc ojciec był posłuszny Bogu, chodził drogami Bożymi, a Bóg powiada, że będzie za to także, że ojciec chodził, błogosławił jego syna. A więc dotykamy ważnego tematu, jakim jest dziedzictwo. Czy rzeczywiście jest coś takiego jak dziedziczność, jak dziedziczenie po swoich przodkach? Czy jest takie pojęcie jak przechodzenie, dziedziczne przechodzenie błogosławieństwa z przodka na przodka? A więc z jednego, z ojca na syna i dalej? Czy jest coś takiego? Kochani, jest coś takiego. Mówi o tym Biblia, mówi o tym życie i mówi o tym nauka. Oto na przykład w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w wierszu 5 czytamy tak. W wierszu 5 czytamy tak. To jest tutaj mowa o 10 przykazaniach, a w wierszu 5 nie będziesz się kłaniał obrazom i tak dalej, nie będziesz się kłaniał rzeźbionym podobiznom i nie będziesz im służył, gdyż ja Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Jest to jedno z wielu miejsc w Biblii, z których wynika, a dalej czytajmy, a okazuję łaskę do 1000 pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przekazań. A więc zauważcie, sam Bóg tu mówi, że jeśli ojciec, jeśli rodzice są nieposłuszni, prowadzą niegodziwe życie, to nie tylko sami narażają się na przekleństwo, to nie tylko sami się otwierają na przekleństwo, ale jednocześnie stają się kanałami, przez które przekleństwo to spływa także na ich potomstwo. Do 2., 3. pokolenia. Do 3. pokolenia, a nawet do 4. pokolenia. I tu się bierze odpowiedzialność wszystkich rozsądnych ojców i matek, że jeśli się otworzą na przekleństwo jakiegokolwiek rodzaju, to przekleństwo przejdzie tak, może przejść także i na ich potomstwo. I prawda jest taka, że skłonność do alkoholu na przykład ojca i matki, albo ojca lub matki, prawdopodobnie, czy ma skłonność ta do alkoholu, jest także możliwe, że ta skłonność przejdzie i na ich potomstwo. Tak to jest. No, skąd się bierze, jeśli uczestniczycie w dniach skupienia, które tu są organizowane, to jakżeż często słyszymy, a mój ojciec pił, w naszym domu była melina i ja mając lat 14 już też zacząłem pić i zacząłem się staczać. No skąd się to wzięło? Przeszło dziedzicznie z ojca, a nawet mówi się jej ojciec, dziadek, a więc to idzie dalej, dalej, dalej. To przekleństwo schodzi gdzieś tam z dziada, pradziada i idzie na następne pokolenia. Zauważcie, że także skłonności na przykład do zdrad małżeńskich, jeśli to się pojawiło gdzieś tam u rodziców, to dzieci prawdopodobnie wiedząc o tym, widząc to albo świadome tego będąc, no istnieje to potencjalne niebezpieczeństwo, że jak gdyby dziedzicznie na nich to przejdzie. One się także jakby na to otwierają. Popatrzcie dalej. Choroby nawet mają tendencję dziedzicznego przechodzenia z pokolenia na pokolenie. Jeśli idziecie do lekarza, to jedno z podstawowych pytań lekarza brzmi, czy ktoś w rodzinie już na tę chorobę chorował? Bo on się chce zorientować, czy to, co dany pacjent, na co dany pacjent choruje, nie jest przypadkiem dziedziczne. Czy to nie przeszło gdzieś z ojca, z matki albo z dziadków. A więc mówimy o dziedziczności. Okazuje się, że błogosławieństwo na Izaaka spływało nie ze względu na jakieś jego szczególne życie. No, jak mówiliśmy, no nie było ono aż tak przykładne. Ale Bóg okazywał mu łaskę ze względu na przykładne życie i posłuszeństwo Abrahama, a więc jego ojca. A więc, kochani, mówimy o tym, że dziedzicznie mogą przechodzić rzeczy przeklęte, złe. W tym momencie nie mogę nie wspomnieć o praktykach okultystycznych. Jeśli ktokolwiek się kiedykolwiek tymi rzeczami parał, zajmował, wróżeniem, wywoływaniem duchów, a więc spirytyzmem, albo różnego innymi typami okultyzmu, to pamiętajcie, że to może potem przechodzić dziedzicznie. Demon, który się gdzieś tam zagnieździ w przodkach czy w domu przodków, potem usiłuje iść i przechodzić na następne pokolenia. Na następne. I co się zauważa? Zauważa się, że najgorzej, jeśli chodzi o demoniczne związanie, mają się te osoby, które są jakby trzecim ogniwem. Pierwszy dziadek, ojciec, a wnuk. Ten wnuk się ma najgorzej. Dlaczego? Ponieważ diabeł wie, demony wiedzą, że to jest to ostatnie ogniwo, trzecie albo czwarte, które mogą jeszcze zniszczyć, upodlić, zdewastować. Dlatego robią wszystko, żeby właśnie do tego doprowadzić. Ale Biblia nam mówi coś wspaniałego, o czym chciałbym także wspomnieć. Jest rzeczą ważną, byśmy w tym momencie zauważyli także to, co jest zapisane w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, 18 i 19 wiersz. Jeśli ktokolwiek z was ma tę świadomość, że gdzieś tam dziadowie albo pradziadowie dotykali rzeczy nieczystych, mieli jakieś problemy z nałogami albo czymś podobnym i czujecie presję tego oddziaływania na sobie, bezustannie pokazujcie diabłu ten właśnie cytat. A Piotr powiada tak, a Piotr pisze tak w wierszu 18. Wiedząc, albo jak nowe tłumaczenie, wiedzcie, miejcie świadomość, zrozumiewajcie, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. A więc Piotr tu także nawiązuje, zachęca nas, abyśmy mieli świadomość, abyśmy pamiętali, że Chrystus wykupił nas, Nie srebrem i złotem, z czego? Z niegodziwego, jeśli tak było, z niegodziwego, z niewłaściwego postępowania naszych ojców, którzy nam w genach to przekazali. A więc tego dziedziczenia po naszych przodkach Chrystus nas wykupił. Jeszcze raz, wiedzcie, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni. Jeśli oddałeś się Jezusowi, to niezależnie od tego, jakimi byli twoi przodkowie, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to niezależnie od tego, jakie przekleństwa ciągnęły się od pokoleń za twoją rodziną, za twoimi przodkami, jeśli należysz do Chrystusa, Chrystus przerwał tę nić przekleństwa, która gdzieś tam z przeszłości wlokła się za tobą i którą byłeś związany. I wróg czekał tylko na moment, aby cię wciągnąć poprzez tę nić dziedziczności w przekleństwa. A zatem, kochani, zwróćcie uwagę na to, co mówi Bóg, że na Izaaka miało przejść dziedzicznie błogosławieństwo za posłuszeństwo Abrahama. No, warto by było też w tej chwili jeszcze raz podkreślić wagę posłuszeństwa w wielkich i małych sprawach. No bo zwróćcie uwagę, za co Bóg zamierza błogosławić Izaaka. Za to, że jego ojciec był posłuszny. Posłuszny Bogu. A więc jak ważne w oczach Boga jest posłuszeństwo. Pamiętacie, co powiedział Samuel? Posłuszeństwo jest ważniejsze niż ofiara. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż ofiara. Nieposłuszeństwo zaś jest takim samym grzechem jak grzech czarowania. I w związku z tym, jakżeż ważną rzeczą jest, abyśmy byli posłuszni. Ale wracając do tekstu. Izak chciał iść do Egiptu. Zamierzał pewnie iść do Egiptu. Ale okazuje się, że Bóg mu zabronił. Bóg mu powiedział, nie idź do Egiptu. Zastanawiam się, dlaczego jak gdyby nie miał pretensji o to, że zamieszkał w Gerarze, a dlaczego zabronił mu pójścia do Egiptu? Czym się różnił Egipt od Geraru? Dlaczego nie do Egiptu, a do Geraru? Dlaczego Bóg jak gdyby zaakceptował już tę sytuację, że Izak był w Gerarze, ale nie pozwolił mu iść do Egiptu. Widzicie, no nie mogę, chociaż już wiem, że już to kiedyś mówiłem, że to kiedyś już akcentowałem. To nie jest tak, to nie może być tak, że my nastawiamy ucha, gdzie, w którym kraju świata lepiej się teraz wiedzie ludziom. Ameryka? No to polecę do Ameryki. Irlandia? To będę szukał pracy w Irlandii. Na Saksy? No to do Niemiec. To nie jest tak. Ja już to wiele razy mówiłem, że Bóg nam wyznaczył określone granice zamieszkania. I to nie może być tak, że ja mimo wszystko sobie teraz decyduję, chcę mieszkać w Szwajcarii, bo mi się akurat ten kraj podoba. Mnie się też podoba. Chcę mieszkać w Norwegii, no bo to jest piękny kraj. Ja też tak uważam. Ale coś Bóg tu ma do powiedzenia. Czy się ze mną zgadzacie? Jeśli by to absolutnie dla Boga było obojętne, to by powiedział, jest mi to wszystko jedno, czy ty będziesz mieszkał w Egipcie, czy będziesz mieszkał w Gerarze, jest mi to wszystko jedno. Ale Bóg wyraźnie mówi, nie wolno ci iść, nie chodź do Egiptu, nie, ale mieszkaj tu, nie idź do Egiptu. A zatem jeśli kogokolwiek nawiedzają myśli o emigracji, Nie decyduj się na to bez przyzwolenia z góry. Bo nie masz pewności, czy Bóg cię tam potrzebuje, zamiast tam. A może Bóg ciebie tu potrzebuje, a nie tam, ani nie tam. Trzeba o to pytać Pana. Przecież my do siebie samych nie należymy, zgadza się? A skoro nie należymy do samych siebie, to ktoś, kto o nas decyduje, ma prawo decydować, gdzie będę mieszkał, tu czy tam. I powiem wam tak, nie jeden byłby szczęśliwy, gdyby nie pojechał do Ameryki. Nie jeden byłby szczęśliwy, gdyby nie pojechał do Irlandii. Pojechał tam, czy pojechał tam, zostawił tu żonę, zostawił tu dzieci, tam się w międzyczasie nawinęła mu przed oczy inna, która także zostawiła tu męża i pojechała tam. I oto już są razem. Są tam razem, a tutaj żona, a tutaj dzieci cierpią. I takich przypadków znam bez liku. Tu znam takie przypadki, gdzie żony płaczą, ponieważ mężowie tam sobie już kochanice znaleźli. Tu znam takie przypadki, gdzie mężowie płaczą, ponieważ żony sobie tam kochasiu znalazły. Znam takie przypadki. A czasem jest tak, że i ona, dzieci pozostały w kraju. A potem dom dziecka, a potem ludzie się dziećmi zajmują, sąsiedzi. No to jest tragedia. To jest tragedia. A dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie są lekkomyślni, nieodpowiedzialni, nie pytają Pana. A to nie jest obojętne, gdzie my żyjemy, gdzie my mieszkamy, gdzie jesteśmy. Czasami może nawet lepiej jest jeść raz dziennie, niż stracić pokój duszy gdzieś tam w dalekiej Irlandii. A zresztą, no, jeszcze jak myśmy byli w Irlandii jakiś czas temu, to się mówiło, że to jest zielona wyspa, bogaty, prosperujący kraj. No ale czas się okazuje zmienił na tyle, że co? Że się stali dłużnikami, że musieli pożyczać, że bankructwo im groziło. A co z Portugalią? A co z Grecją? A Bóg jeden wie, co będzie z innymi. Więc ja wolę skromniej, ale tam, gdzie Bóg chce, a nie powiedzmy opływać tam, gdzie Bóg nie chce. Najlepszym miejscem, kochani, na świecie jest być w centrum woli Bożej. Najlepsze miejsce, być tam, gdzie Bóg chce, abym był. No i właśnie, a dlaczego Bóg zgodził się na to? Dlaczego Bóg zgodził się na to, ażeby Izak pozostał w Gerarze? Dlaczego Bóg go stamtąd nie eksmitował, nie usunął? No, mogą być, bracia i siostry, różne domysły. Mogą być różne domysły. Ale kiedy zastanawiałem się, medytowałem nad tym przypadkiem, to zastanawiałem się tak oto, czy aby przypadkiem nie było tak, że Bóg się zgodził na to, żeby Izak poszedł do Geraru, do króla Abimelecha, dla jednego celu. Pewnie się nie domyślacie dla jakiego. Dla jednego celu. Dla jednego powodu. Bo kiedyś w Gerarze, jak czytaliśmy w rozdziale 20 pierwszej Księgi Mojżeszowej, już ktoś przybywał. Ktoś z ludzi Bożych przybywał. Kto to był? No wiadomo, jego ojciec Abraham. Abraham także w swoim czasie w poszukiwaniu chleba poszedł do Geraru, do króla Abimelecha. Ale muszę wam powiedzieć, że zostawił po sobie nieprzykładne świadectwo. No wiecie, na czym to polegało? Wiecie. Kiedy go zapytano, kim jest ta kobieta, która stoi u twojego boku, odpowiedział, to jest moja siostra. I król Geraru Abimelech wziął ją do swojego pałacu. A potem, kiedy się dowiedział, że to jest jego żona, kiedy zachorowały wszystkie kobiety w Gerarze, no, sytuacja była taka, tak napięta, że król Geraru kazał się wynosić Abrahamowi. A więc zostawił złe świadectwo. Czy też myślicie tak jak ja? No co sobie myślał po tym król Geraru? No kim? I on mówi, że on zna Boga? I on mówi, że on jest wierzący? To ten Abraham? To jeśli ten Bóg jest taki, jak go prezentuje Abraham, to ja lepiej z tym Bogiem nie będę miał nic wspólnego. Czyż nie ludzie czasem wokół nas tak nie mówią? Jeśli wy wierzący jesteście tacy, to ja wolę już być taki, jaki jestem. Zostawił fatalne świadectwo. Naprawdę fatalne świadectwo. Żeby to jakoś trochę złagodzić, Bóg nakazał Abrahamowi, aby się modlił za Abimelecha i jego kobiety zostały uzdrowione. I oto teraz jakby po raz drugi Bóg posyła do Abimelecha, do Geraru Izaaka. Przyzwala, bo decyzję prawdopodobnie podjął sam Izaak. Ale przyzwala Bóg Izaakowi, aby poszedł do Geraru, do Abimelecha. No przykro o tym mówić, przykro o tym myśleć, ale Izaak nie stanął na wysokości zadania. Ani ojciec, ani syn. Okazuje się, że syn zabrnął jeszcze głębiej niż ojciec. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście Sara była w połowie siostrą Abrahama, ale Rebeka w żaden sposób. A co on o niej mówi? Siostra to moja. Wiersz 7. A gdy go mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja. No Izaak. No mężu. No ojcze. No jak możesz? Jak możesz się nie zapierać swojej żony? Jak możesz zapierać się swojej żony, matki? Jak możesz? No ale zaparł się. No i także o mało nie doszło do tragedii. Już nie Abimelech, bo on już był sędziwym człowiekiem, ale ludziom Abimelecha podobała się Rebeka. I o mało nie doszło do tragedii. Tak, o tym mówi wiersz 7, wiersz 8, tak, wiersz 9. I w końcu w 10 wierszu Abimelech mówi: cóżeś to tam uczynił? No jak ty mogłeś tak zrobić? No jak ty, wierzący w Boga, ty mówisz, że Bóg was tutaj przyprowadził? Tak, no cóżeś ty tam to uczynił? Popatrzcie, czy to nie był wstyd, czy to nie była hańba. Nie wiem, jak się czuł Izaak, ale prawdopodobnie nie wiedział, gdzie oczy skierować. Nie wiedział, co z sobą począć, bo jest to ewidentne kłamstwo. Powinien był powiedzieć ostentacyjnie, oficjalnie: to jest moja żona. A on powiedział: to jest moja siostra. A więc myślę też, że Bóg przyzwolił Izaakowi zamieszkać w Gerarze, aby zmazać to niekorzystne świadectwo pozostawione przez Abrahama. Ale Izaak się nie sprawdził. Izaak zawiódł. Izaak się nie sprawdził, Izaak zawiódł. Ale nie miejmy mu tego za złe. Bo jakże często dzisiaj wierzący ludzie zawodzą Boga. Zamiast być świadectwem, świadectwem nie są. Zamiast naprawić to, co gdzieś tam zostało zepsute, być może przez kogoś pogłębiają jeszcze problem. No i cóż, o tym będziemy mówić już na następnym spotkaniu. Abimelech wygonił Izaaka. Takich wierzących wygonił ze swojego domu. Wygonił Izaaka. Bo, no cóż, no Izaak nie zdał tu egzaminu. Okazał się przykładem. W związku z tym został z tamtego miejsca wypędzony, wyeksmitowany, uznany za persona non grata. I znowu chciałoby się powiedzieć, dlaczego Bóg tak obnaża dobre i złe strony swoich sług? Aby nam pokazać, że tak jak Eliasz był tym samym słabością i problemom poddany, jakimi, jak i my jesteśmy im poddani, i ci wszyscy inni także wcale nie byli ani gorsi, ani lepsi od nas. Apostoł Paweł powiada, że to wszystko, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, apostoł Paweł pisze, że to wszystko, co jest napisane o nich, napisane jest dla naszego pouczenia, napisane jest dla naszego pouczenia, ukierunkowania, napomnienia, abyśmy na ich przykładzie nasze życie korygowali.